Wracamy po chwili. Tomasz Woźniak jest razem ze mną w studiu i rozmawiamy dziś o zwierzętach w malarstwie. Zaczęliśmy mówić o tym, jak to zwierzęta są przedstawiane w zależności też od epoki. Powiedziałeś o tym malarstwie holenderskim.
Malarstwo holenderskie z XVII wieku jest najbardziej właśnie znane z tego powodu, że wtedy rozpoczęło się takie malarstwo dla szerszej grupy odbiorców, takie malarstwo, jakie znamy dzisiaj. Czyli malarstwo takie, które cieszy oko po prostu ładnym wizerunkiem. Weźmy sobie teraz na warsztat czasy, w których to malarstwo powstawało, a to były czasy, w których do głosu dochodziła warstwa patrycjuszy, to znaczy mieszczaństwo, to znaczy wykształciła się taka warstwa obywateli, którzy zaczęli się bogacić. Tak jak w dzisiejszych czasach, każdy, kto się odpowiednio wzbogaci, za punkt swojego honoru ma, żeby kupić sobie odpowiednio duży telewizor. W tamtych czasach taką rolę pełnił obraz. To wtedy na przykład zobaczył, że u jakiegoś innego patrycjusza jest w domu pewien obraz, który był obrazem magicznym o tyle, że tam było zaklęte pewnego rodzaju przesłanie. A mianowicie z jednej strony vanitas, czyli memento, pamiętaj o śmierci, pamiętaj o tym, że te wszystkie rzeczy przemijają. Odkrojona skórka cytryny układała się w znak nieskończoności, na przykład nadgryziona bułka, ząb czasu, ale były też martwe zwierzęta. Duże, dorodne tusze ryb na przykład, albo w ogóle całe ryby wypatroszone. Tam były na przykład bażanty, które cieszyły oko tym, co za chwilę z tych bażantów zostanie zrobione.
A powiedz jeszcze, bo ja z takim malarstwem kojarzę też takie obrazki, nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, jakoś tak mi się wryło w pamięć takie wizerunki młodych dziewcząt, które w dłoniach trzymają martwe ptaszki.
O, to mnie trochę zaskoczyłaś, wiesz?
Że w ogóle takie martwe, jakieś tam wróbelki, coś takiego. To o co z tym chodzi?
Nie wiem. Ja widziałem takie obrazy, rzeczywiście. Przyznam się, że nie dociekałem. Ja pamiętam, że na początku, kiedy zaczęliśmy poruszać ten temat, zapytałaś, czy zwierzęta bardziej pełniły rolę przedmiotową czy podmiotową.
Tak, tak.
Przedmiotową. Na razie my mówimy, że do pewnego momentu to były przedmioty, które człowiek po prostu używał, żeby coś przekazać. Do czegoś im te zwierzęta były potrzebne. Natomiast w momencie, kiedy sztuka właściwie na przełomie XIX i XX wieku. Skracając historię, pojawiła się pierwsza jaskółka, jeżeli już mówimy o zwierzętach, w postaci salonu odrzuconych, prawda? Czyli impresjonizm, postimpresjonizm i wtedy sztuka nowoczesna od tego momentu ruszyła z kopyta. Wtedy dopiero zaczęły się pojawiać na arenie sztuki różnych mediów właśnie te zwierzęta, które zaczęły być równoprawne człowiekowi.
Czyli już piesek, kotek, to nie tylko te symbole, właśnie taki, nie wiem, towarzysz już prędzej się pojawi?
Nawet bardziej, bo w sztuce nowoczesnej zmieniło się podejście twórcy do tego, co ten twórca tworzy. Na płótnie, załóżmy, że jest to malarstwo. Mniejsze znaczenie ma obecnie, co jest na tym obrazie, a większe znaczenie jest, jak to jest namalowane.
Mam do ciebie takie pytanie jeszcze osadzone współcześnie. Czy masz może wiedzę na temat kotka Manekineko, tego z machającą łapką?
Nie, to jest w zasadzie tylko taki dla mnie wizerunek, który spotykam w restauracjach orientalnych. Natomiast skąd się wziął ten kotek? Nie wiem, może ty powiesz słuchaczom.
No właśnie, też nie wiem. Szukam odpowiedzi cały czas.
Może w takim razie warto zajrzeć do internetowych źródeł, ponieważ w internecie wszystko jest, ale skoro już jesteśmy przy sztuce Dalekiego Wschodu, to muszę ci powiedzieć, że bardzo zgrabnie przeskoczyliśmy tutaj do motywu kota w malarstwie, ponieważ kot jest jednym z ulubionych motywów, jeśli chodzi o japońskie malarstwo wodne. Takie, to znaczy, to jest po prostu rysunek tuszem i pędzlem.
Chodzi ci o akwarele?
Sumi-e. To się tak nazywa, sumi, myślnik e. To jest tradycyjne japońskie malarstwo właśnie takim pędzlem kaligraficznym za pomocą wodnego tuszu, który powstaje na bazie spalonego drewna. To jest oczywiście, jak wszystko w Japonii, podlega żelaznym rygorom technologicznym. Ten tusz musi być odpowiednio wyprodukowany. Tam są na przykład szkoły takiej kaligrafii połączonej właśnie z malarstwem, w zasadzie trudno powiedzieć, gdzie jest granica. W zasadzie tej granicy nie ma, dlatego że oni w tych szkołach uczą się, jak za pomocą trzech uderzeń pędzla na przykład namalować literę. I są znawcy, którzy zachwycają się, że ta litera jest skonstruowana lepiej, ta litera jest gorzej. Tutaj to uderzenie pędzla, ten gest malarski pewniejszy, ten jest bardziej niepewny. I to samo dotyczy kotów. Są na przykład koty, które są zrobione w sposób mistrzowski. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, o czym mówię, niech sobie wpisze do internetu sumi_e, tak jak się pisze, tak się czyta. I do tego doda jeszcze, najlepiej po angielsku, cat, dlatego że wyszukiwanie w języku angielskim uważam, że przynosi więcej rezultatów i zobaczy to, o czym mówię. Po prostu rewelacyjne wizerunki kotów, które są zrobione w sposób mistrzowski, taką techniką, którą można byłoby podejrzewać, że jest jakby pochodna akwareli, to co powiedziałeś przed chwilą. Tak, ona ma wiele wspólnego z taką akwarelą, którą my znamy tutaj pod naszą szerokością geograficzną.
Tak więc, drodzy słuchacze, sprawdźcie, czy sumi_e wpisuje się w wasze gusta malarskie, a my wrócimy do was za parę minut, by dalej drążyć temat tego, czy zwierzęta są w sztuce traktowane przedmiotowo czy podmiotowo.